Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Bogumiła Wrysiło, dobry wieczór, witam w Radiowym Klubie Rodzica. Zdrowie psychiczne rodzica i opiekuna to nowy projekt, który już jest realizowany. O szczegółach dzisiaj będziemy mówić. Oprócz tego 15 lipca Dzień bez telefonu komórkowego. Telefon komórkowy w rękach dziecka. O tym dzisiaj także specjaliści. Wakacje w kamperze. Czemu nie? I jak zwykle cykl Tacy Sami. Tym razem odwiedzimy Dom Światła w Grębocinie Fundacji Światło. Zapraszam.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I bought. The clothes I'm wearing, I bought. The rock I'm rocking.
Taught and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want.
Shoes on my feet.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Nowy, bardzo ciekawy projekt i bardzo ważny przede wszystkim, również ze względu na pandemię i te wszystkie okoliczności, które nam tutaj towarzyszą. Zdrowie psychiczne rodzica i opiekuna to nowy projekt, który startuje już niebawem w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, a ze mną jest pani Dorota Mrozowicz-Grocka. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
No to proszę zdradzić, co się kryje pod tym projektem. Może zacznijmy od początku. Skąd pomysł na taki właśnie projekt?
No, zdrowie psychiczne już mi leży od dłuższego czasu. Ja jestem wiceprezeską Stowarzyszenia Mały Ssak i mamy całą masę webinarów dla rodziców, dla opiekunów. Do tej pory skupiałyśmy się na zdrowiu i na pielęgnacji noworodków głównie, na karmieniu piersią. I gdzieś tam na czatach, na tych webinarach pojawiały się takie wypowiedzi, które mogłyby sugerować, że są takie głównie mamy, które potrzebują jakiegoś wsparcia, którym jest trudno. Ja sama jestem taką mamą, która się zmaga często z takim smutkiem, z poczuciem bezradności często. No i stąd się wziął ten pomysł.
Czyli żeby też nie tylko wokół karmienia piersią, wokół pielęgnacji, wokół maluszków, ale żeby też troszeczkę skierować uwagę specjalistów również, myślę, bo zaraz pewnie Pani o tych specjalistach powie, w stronę zdrowia psychicznego rodzica i opiekuna, no bo to zdrowie psychiczne nas, rodziców, opiekunów, nie tylko rodziców, ale również czy babci, czy dziadka, czy nawet pań, które pomagają i opiekują się naszymi maluchami, kiedy jesteśmy w pracy, jest bardzo ważne, a te ostatnie miesiące pandemii, obostrzeń pokazały, że nie tylko na dzieci należy zwrócić uwagę pod kątem zdrowia psychicznego, ale również na nas dorosłych.
Tak, to jest moim zdaniem kluczowa sprawa, żeby ten dobrostan psychiczny także był w dobrym stanie. Jest bardzo dużo odsetek kobiet, które się zmagają z depresją poporodową na przykład, która często jest przeciągnięta na lata, bo kobiety nic nie robią, bo mamy taki model tej matki Polki, która wszystko dźwiga na swoich barkach i
da radę z wszystkim.
Tak, tak. A tymczasem myślę, że warto czasami się nad tym pochylić, bo to po prostu, żeby mieć właśnie więcej siły. Ja lubię mówić o tej zasadzie maski tlenowej. Jak w samolotach jest jakieś turbulencje, trzeba założyć maskę, rodzice muszą założyć maskę jako pierwsi. Po to, żeby mieć siłę na to, żeby dzieciom potem tę maskę nałożyć i dzieciom pomóc. No i tak jest z tym zdrowiem psychicznym. Ta dbałość o to zdrowie psychiczne jest tą maską tlenową, moim zdaniem.
Jak widzicie jako organizatorzy to całe przedsięwzięcie, jak planujecie to zorganizować? Co się będzie działo, kto się pojawi, na co rodzice, opiekunowie mogą liczyć w najbliższym czasie?
Zaczniemy od serii takich wspierających postów. I zanim w ogóle ruszą webinary, ruszy grupa wsparcia, o których zaraz też powiem, to będzie seria postów, które będą właśnie miały na celu dodać otuchy, wesprzeć, poopowiadać o tym na przykład, jakie są rodzaje terapii, bo często chcemy iść na terapię, ale zupełnie nie wiemy do kogo, bo tych psychoterapeutów jest teraz tak dużo i jest jakaś terapia gestalt, jakaś terapia oparta na rozwiązaniach, można się w tym pogubić, więc chciałabym przygotować takie materiały właśnie, które by podpowiedziały, do kogo się zgłosić. Będzie też film o literaturze, może to nawet zrobię w formie webinaru, o takiej literaturze wspierającej, o literaturze dla rodziców, o wychowaniu w bliskości. Także takie będzie wsparcie, że tak powiem, teoretyczne. Natomiast potem ruszymy 17 września, będzie grupa wsparcia. Będą tylko niestety 4 spotkania. Ja będę na pewno składać wnioski, żeby przedłużyć to, bo 4 spotkania to jest bardzo mało, no ale mam nadzieję, że się uda jakoś to przedłużyć. Jesteśmy w ogóle wspierani przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, także tylko tyle dostaliśmy pieniędzy, żeby te 4 spotkania zorganizować i 4 webinary. Będzie webinar o depresji poporodowej z Joanną Frejus, będzie webinar o żałobie po poronieniu z Ulą Owczarz. Ula Owczarz poprowadzi także taki webinar o traumie porodowej. No to jest wielki temat i to u nas się pojawia, ta trauma właśnie porodowa.
Właściwie mało się o tym mówi, bo z jednej strony mam takie wrażenie, że kobiety się wstydzą, a z drugiej strony otoczenie też nie zawsze do końca jest tym wsparciem, na które byśmy liczyły.
To prawda i myślę, że mało kobiet myśli o tym, żeby się wybrać właśnie do psychologa, żeby sobie z tą traumą poradzić. No mówi się o tym, że trauma porodowa jest czasami tak samo ciężkim doświadczeniem, jak jakieś wydarzenia wojenne, to się jest związane ze stresem pourazowym, także naprawdę jest to poważna sprawa.
I to są różne też te stresy. stresy wokół porodu, bo są takie kobiety, które bardzo się stresują samego porodu, a są też takie kobiety, które strasznie ciężko przeszły ten poród i mają ogromny stres po wszystkim.
To prawda i to jest coś, co naprawdę warto przepracować z psychoterapeutą, psychoterapeutką, bo często ja się zetknęłam z takimi mamami, które mają tak silną potrzebę mówienia o tym, że mówią innym kobietom w ciąży. To wtedy może sprawić, że z kolei te kobiety w ciąży będą po prostu spanikowane i będą się bały swojego porodu. Jeszcze jeden webinar na pociechę na koniec, po tych wszystkich ciężarach, będzie taki webinar z Olą Czuń, która opowie o metodach takich relaksacyjnych, o samoregulacji, o tym, co można zrobić, żeby sobie po prostu ten oddech zapewnić, żeby jakoś zadbać o siebie. Pierwszy webinar będzie w październiku i będą dwa w październiku, dwa w listopadzie. We wrześniu grupa wsparcia. A te posty już teraz był pierwszy, taki wprowadzający i chciałabym, mam nadzieję, że mi się to uda, tak raz w tygodniu umieszczać i to one będą na stronie facebookowej stowarzyszenia, Stowarzyszenie Mały Ssak. Może uda się też je na stronę przemycić.
Czyli co, zaglądamy przede wszystkim na Facebooka, na stronę Stowarzyszenia Mały Ssak Bydgoszcz.
Tak, zaglądamy tam, można się zapisać też na naszego newslettera i tam będą wszystkie informacje podawane na bieżąco. Także też serdecznie zapraszam do śledzenia.
To co możemy, zanim oczywiście mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, no ale jesteście też w razie czego we wrześniu, w październiku i w listopadzie, gdyby coś się zdarzyło takiego, że nie będzie można ze względu na pandemię się spotkać na żywo, no to jesteście przygotowane na wersję online. Ale ja chciałam zapytać jeszcze tak na koniec, co możemy dziś w tym czasie też trochę takim i wakacyjnym, i urlopowym, co możemy dla siebie zrobić jako mamy, albo też w jaki sposób możemy wesprzeć koleżankę, nie wiem, przyjaciółkę, siostrę.
Wziąć oddech, odpuścić. Niektóre rzeczy można odpuścić, więc ja bym tutaj się zastanowiła, na co możemy sobie pozwolić, na co odpuścić, na przykład sprzątanie odpuścić, pranie odpuścić, żeby mieć te chwile dla siebie, żeby jak najczęściej na przykład obcować z naturą, robić coś, co się lubi, nawet przez moment, nawet przez chwilę.
Jak odpuszczamy zmywanie, pranie, pracowanie, to potem są wyrzuty sumienia.
No tak, to jest coś, nad czym warto też popracować właśnie, żeby tych wyrzutów nie mieć, albo skorzystać czasami z pomocy może czyjejś, ale żeby sobie dać chociaż tych chwilę. Nawet zmywając naczynia też możemy sobie poodpoczywać, możemy sobie zmywając naczynia pomedytować nawet. To też jest możliwe.
A co pani pomaga?
Mnie pomaga joga. Zdecydowanie joga i natura, rzeka. Wychodzę i patrzę na rzekę i to jak ta brda płynie, to mnie bardzo uspokaja i bardzo mi pomaga. Nawet przez chwilę to mi daje oddech. Natomiast jakbym miała powiedzieć, co zrobić, żeby wesprzeć koleżankę, na przykład przyjaciółkę, to powiedziałabym, że to jest empatyczne słuchanie, nie ocenianie, tylko po prostu wysłuchanie i zaakceptowanie jej emocji. To jest takie kluczowe, żeby zaakceptować emocje, bo one się pojawiają, te trudne, złość się pojawia, smutek się pojawia, to jest naturalne.
Czasami nie wiemy, gdzie się zwrócić, do kogo się zwrócić. Czasami też po prostu te kobiety nie mają pieniędzy, żeby sobie opłacić taką terapię, bo to też jest problem, prawda?
Jest problem, chociaż są takie przychodnie na NFZ, można się zgłosić. Często są bardzo długie kolejki. Czeka się, ale zdarza się, że są, z tego co wiem, to tutaj w Bydgoszczy działa taki ośrodek terapii uzależnień. I to nie jest tylko ośrodek dla tych, którzy, nie wiem, zmagają się z problemami alkoholowymi. Można się tam zgłosić i oni tam dość szybko reagują. To jest taki temat tej opieki zdrowia psychicznego też trudny, bo faktycznie nie ma tej szybkiej interwencji.
I kobiety wstydzą się przyznać do swoich słabości.
No tak, tak jak mówiłam, ten syndrom matki Polki, czyli właśnie daje sobie radę. Jeszcze no, social media nam nie pomagają w tym, bo jak widzimy te wszystkie kobiety, celebrytki, które po prostu wyglądają, zarabiają i to zdjęcie z tymi maluszkami pokazują, no trzeba pamiętać o tym, że one mają sztab ludzi, którzy pomagają po prostu.
Chociaż teraz to się troszkę, Pani Doroto, zmienia, na szczęście. Trochę też obserwuję takich postów w internecie znanych i lubianych kobiet, które też swoje słabsze dni pokazują i prezentują i które nie boją się pokazać bez makijażu, niezrobione w niewysprzątanym mieszkaniu.
Tak, to jest bardzo cenne. To prawda, to jest bardzo cenne zobaczyć, że są właśnie takie osoby, które mają tak jak my, że czasami chodzimy w piżamie z nieumytymi włosami, bo po prostu nie mamy na to siły. Więc to jest cenne, to daje jakieś takie poczucie, że nie jest z nami najgorzej, że to jest naturalne po prostu. Ja myślę, że jest nam coraz bliżej już do tego, żeby jakoś powoli akceptować siebie takim, jakim jesteśmy, ale wciąż jeszcze jest mnóstwo takich oceniających głosów i też mój taki apel jest do kobiet, żebyśmy nie robiły swoim siostrom, jak to mówią feministki, tego i nie oceniały po prostu, że a ta jest jakaś gruba albo niezadbana.
Akceptacja ponad wszystko, ale od akceptacji samej siebie też chyba warto zacząć, bo to przyznanie się do własnych słabości też jest dużym sukcesem chyba. Na później, prawda?
Na pewno.
Zdrowie psychiczne rodzica i opiekuna. Cykl, który będzie realizowany, właściwie już jest realizowany, możemy powiedzieć, prawda?
No, można tak powiedzieć. Zapraszam serdecznie do czytania moich postów, do śledzenia, bo może się ten filmik właśnie o książkach, o literaturze pojawi jakoś w lipcu, w sierpniu. Zapraszam serdecznie. Mały Ssak, Stowarzyszenie Mały Ssak na Facebooku. Zapraszam.
Zapraszała Dorota Mrozowicz-Grodzka.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Pęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Ci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
W przyszłym tygodniu, 15 lipca, przypada Dzień bez telefonu komórkowego. Specjaliści namawiają do cyfrowego detoksu w Dzień bez telefonu komórkowego właśnie. Psycholog ekonomiczny Alina Matlakiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu zachęca do nawet krótkiego rozstania z telefonem. Opisuje też symptomy, które powinny wzbudzić nasz niepokój.
Jeśli nosimy ten telefon ze sobą non-stop i czujemy niesłychane rozdrażnienie, niepokój, a przede wszystkim wówczas, kiedy wycofujemy się z dotychczasowych relacji z innymi, czy zamykamy w tym świecie wirtualnym lub wolimy ten świat od świata czy relacji w świecie rzeczywistym, to jest to mocno niepokojące.
Według psychologów osobnym problemem jest kwestia używania telefonów komórkowych przez najmłodszych. W niektórych badaniach w Polsce, w dużych miastach już kilkuletnie dzieci dostają od rodziców smartfony na własność. Część dorosłych nie zdaje sobie sprawy, jak negatywnie wirtualny świat może wpływać na ich pociechy.
Rodzice powinni wręcz wydzielać ten czas, sprawdzać, kontrolować, no bo to jest coś kosztem czegoś. Czyli jeśli dziecko non-stop patrzy i żyje w tej przestrzeni wirtualnej, no to zaniedbuje chociażby kwestie związane z aktywnością fizyczną. A dla dziecka jest to kluczowe, że potrzebuje tej aktywności ruchowej, bo inaczej zaczynają się różne problematyczne sytuacje.
Dzieci nadużywające telefonów komórkowych czy tabletów są bardziej rozdrażnione, nie potrafią koncentrować się na zadaniach, bywają płaczliwe, a nawet agresywne. U starszych dzieci przekłada się to na naukę. Często z taką młodzieżą bywają problemy natury wychowawczej. Specjaliści zachęcają do robienia cyfrowego detoksu chociaż raz w miesiącu. 15 lipca obchodzić będziemy Dzień bez telefonu komórkowego i być może wtedy będzie to też dobra okazja do takiego cyfrowego detoksu. O telefonie w rękach dzieci i młodzieży będziemy także mówić więcej jutro w wakacyjnym rodzinnym pikniku między 14 a 17.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK. Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Wakacje w domku na kółkach, czyli w kamperze, stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Pandemia i związane z nią obostrzenia ożywiły tę branżę w naszym kraju i z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób zaczęło się interesować wypożyczeniem lub kupnem takich pojazdów. Ekspert branży IT, a prywatnie miłośnik kamperów, Michał Białek zapewnia, że wakacje spędzone w domku na kółkach to doskonała alternatywa dla wypoczynku w hotelach czy pensjonatach.
To, co wchodzi w kempingowaniu, w karawaningu, to poczucie wolności. Każdy z tych sprzętów, czy to jest szczepa kempingowa, czy to jest kamper, jest w pewien sposób niezależny. Jedyne, co my musimy zrobić, to rzeczywiście zastanowić się, gdzie zatankować wodę, gdzie od czasu do czasu podłączyć się do prądu, jeżeli nie mamy solarów. Więc tak naprawdę stanąć możemy wszędzie, oczywiście nie łamiąc zakazów.
Ekspert dodaje, że odpoczynek w przyczepie czy kamperze jest możliwy w każdym rejonie Polski. Ciekawe miejsca znajdziemy zarówno nad morzem, jak i w górach.
Zarówno na północy, czyli nad morzem, jest bardzo wiele miejsc. Są miejsca kempingi, które są na klifie, są miejsca, które dzielą nas tylko i wyłącznie wydmy od widoku morza. Tak samo w górach. No w wielu miejscach, na przykład w Zakopanem, możemy znaleźć się na kempingu tuż pod Krokwią. Karawaning daje tę możliwość, że nawet jeżeli nie znajdziemy miejscówki, możemy po prostu zatrzymać się gdzieś na parkingu.
Wakacje w przyczepie czy w domku na kółkach cieszą się od lat dużą popularnością w krajach skandynawskich oraz we Włoszech i Francji. W Polsce od niedawna kempingi kojarzyły się z PRL-em i wypoczynkiem na najniższym poziomie. Tymczasem pandemia pokazała, że wcale tak nie musi być, a wakacje w kamperze to jedna z bardziej bezpiecznych form spędzenia urlopu. Specjaliści, znawcy i miłośnicy podkreślają, że to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu. To społeczność, która wymienia się opiniami i doświadczeniami z podróży kamperem.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK. We can remember swimming in December, heading for the city lights. 975. We sharing each other, nearer than father. The scent of the lemon drips from your tonight. Remember. Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Strażacy apelują, aby w czasie wypoczynku nad wodą zachować rozsądek. Jest ciepło, te upały jeszcze w przyszłym tygodniu mają do nas powrócić, takie w okolicach 30-30 paru stopni. Brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, powiedział informacyjnej agencji radiowej, żeby wybierać kąpieliska nadzorowane przez ratowników.
Uważajmy podczas wypoczynku nad wodą. Niestety w Polsce w czerwcu i w lipcu już 74 osoby utonęły, więc apelujemy, aby wybierać te kąpieliska, które są strzeżone. Nie przeceniajmy swoich sił, bo niestety brawura w połączeniu z alkoholem powoduje, że te utonięcia mają miejsce. Szczególnie w ostatnim czasie gdzieś tam na terenach żwirowni czy na trudno dostępnych sztucznych zbiornikach wodnych, również w rzekach, gdzie nurt bywa zbyt silny i porywa osoby.
Bydgoszczanka Paulina Urbańska jest instruktorką pływania i ratowniczką. Rodzicom i opiekunom radzi.
Przede wszystkim jeśli chodzi o dzieci, to na pewno nigdy nie puszczać dzieci samemu nad wodę, co niestety bardzo często rodzice robią. Nawet jeśli są niestrzeżone, to też nie puszczać w miejsca, gdzie są jakieś nurty, gdzie nie wiadomo jaka jest woda, czy przypadkiem jakieś konary i inne rzeczy nie pływają. Tam, gdzie jest płytko, gdzie jest w miarę bezpiecznie, gdzie jest widoczność, gdzie nie ma wodorostów, nie ma żadnych drzew wokół, żeby było bezpiecznie dla tych dzieciaków.
Specjaliści zawsze radzą nie wbiegać rozgrzanym do wody. Z czego to wynika?
Przede wszystkim udar słoneczny. Rozgrzane ciało w przypadku, kiedy bardzo szybko się ochłodzi, może dojść do bardzo nieprzyjemnych skutków dla ciała. Udar słoneczny różnie się kończy. Bardzo często niestety się potem kończy w szpitalu i mamy, że tak powiem, wakacje wyjęte z życiorysu.
No właśnie, jak w przypadku dzieci sobie tutaj z tym radzić, bo dzieci siedzą na plaży, bawią się na plaży, rozgrzane są dzieciaki od słońca i teraz nagle mówią, mamo, tato, chcę do wody. Jak tutaj teraz powstrzymać się, żeby nie wbiegać rozgrzanym do wody, takie dziecko?
No przede wszystkim jednak patrzeć, obserwować te dzieci, nawet jeśli chcą iść do wody, podejść do nich, najpierw się ochlapać, trochę zmniejszyć tą temperaturę ciała i dopiero wtedy jak chcą, to jak najbardziej niech się bawią. Ale pierwsze spotkanie z wodą, bardzo spokojnie, mówię, ochlapać głowę, ochlapać tułów, tam gdzie są takie bardziej narażone części ciała, typu właśnie głowa, serce, gdzie to najbardziej może być dotkliwe. Albo też niektórzy robią jakiś tam dołek, gdzie wpływa woda, najpierw niech się tam ochlapią, albo przez cały czas, żeby była ta woda, ona też jest trochę wtedy cieplejsza, też nie będzie takiej różnicy temperatur.
Rodzice zakładają dla bezpieczeństwa dzieci te rękawki dmuchane albo te dmuchane kółka. Jak ty podchodzisz do tego typu gadżetów, bo to są przecież gadżety?
Pod względem instruktora pływania jak najbardziej bez nich. Jest to bardzo nienaturalna pozycja dla ciała dziecka i nawet tam nastolatka, bo to różnie bywa. Aczkolwiek na wodzie jest to bardziej wskazane, jest to jakaś pomoc, ale też należy pamiętać, że to nie jest stuprocentowo bezpieczne. Nawet jeśli dziecko damy kółko czy rękawki, to i tak musimy to dziecko pilnować. Wiadomo, kółko jest jak jest, może wypaść, może się przewrócić, różnie bywa, może fala zatopić. Jak najbardziej wskazane nad morzem, nad jeziorem, ale nie jeśli chodzi o instruktora pływania.
Czyli kiedy uczysz na basenie zamkniętym, to wtedy bez tego, ale rzeczywiście nad morzem, nad jeziorem, jak jesteśmy, wypoczywamy, można z tego skorzystać. Kapoki na łódce i kajaku dla dzieci?
Obowiązkowe i to bym nawet powiedziała nie tylko dla dzieci, ale dla wszystkich, obojętnie czy ktoś potrafi pływać czy nie. Kapok jest jak najbardziej wskazany. No i bez tego, nawet jeśli wypożyczamy albo jesteśmy na swoim, nie powinni nas wypuścić na wodę bez kapoku.
Jak zachować zimną krew nad wodą w takich trudnych sytuacjach, jeżeli odpukać coś się złego wydarzy, a zwłaszcza jeżeli dotyczy to naszych pociech. Jak my, rodzice, opiekunowie, powinniśmy się zachować nad wodą, gdy dzieje się coś niedobrego?
Najłatwiej powiedzieć, zachować zimną krew i być spokojnym, aczkolwiek jeśli są to nasze własne dzieci, to wiadomo, że to nie jest tak łatwo. Należy przede wszystkim pamiętać, żeby samemu nie wchodzić po dziecko do wody, bo to jest też niebezpieczne dla nas w tym przypadku. Ewentualnie podać coś, podać koło, podać materac, podać jakąś gałąź, cokolwiek, co mamy pod ręką. Pamiętać, żeby nie wchodzić samodzielnie, czekać potem na ratowników, jak coś się stanie, oni mają sprzęt, są przeszkoleni, wiedzą, co w takich sytuacjach robić. Dziecko bardzo łatwo może nas wciągnąć pod wodę w takim przypadku. Wbrew pozorom, w takim przypadku ma bardzo dużo sił, to raz, dwa, fale mogą nas przykryć, mogą to dziecko przykryć, nie wiemy, co się stanie, nie wiemy, jakie jest podłoże, Często są falochrony nad morzem, bardzo niebezpieczne, z prądami jeszcze morskimi albo prądami stycznymi. Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Ostatnio też gdzieś usłyszałam. Niestety więcej przypadków jest utonięć ludzi, którzy potrafią pływać, niż ci, którzy nie potrafią.
Kiedy rodzice powinni pomyśleć o tym, żeby dziecko nauczyło się chociażby tych podstaw pływania, tego opanowania również stresu przed wodą, bo wiele dzieci boi się wody, prawda? Nic na siłę, to wiadomo, ale kiedy powinniśmy pomyśleć jako rodzice, jako opiekunowie o tym, żeby nasza pociecha jednak zaczęła troszeczkę tę styczność z wodą mieć? Kiedy zacząć naukę pływania? Kiedy o tym pomyśleć? Kiedy dziecko ile ma lat?
Z racji naszej natury człowieka, sam kontakt z wodą, nie mówię teraz o nauce pływania, to naprawdę może być kwestia paru miesięcy, żeby to dziecko, wiadomo, wtedy potrafi wstrzymywać oddech i radzi sobie w tej wodzie, nie ma tego stresu, więc jak najszybciej, jeśli chodzi o sam kontakt z wodą, czy wziąć dziecko, pójść sobie na brodzik, gdzie jest cieplejsza woda, razem z nim posiedzieć chociaż tam z 10-20 minut, niech ma cały czas kontakt, żeby właśnie się tej wody nie obawiało. Ale samo pływanie, nauka pływania nie wcześniej niż 5-6 lat. Wcześniej dziecko jednak jest jeszcze niedojrzałe psychicznie, że tak powiem, żeby zrozumieć, po co to jest, dlaczego to jest, żeby potrafiło z jednej nauki zapamiętać to, co instruktor mu powiedział, żeby na następnej robiło to samo.
Co byś przekazała na koniec do rodziców, opiekunów, dziadków, no bo w różnych konfiguracjach wyjeżdżamy nad tą wodę teraz, więc co byś przekazała dla tych, którzy dzieciakami nad wodą się opiekują?
Przede wszystkim nie tracić dzieci z oczu. Dzieci są bardzo szybkie, zwariowane, jest ich pełno i wszędzie. Cały czas musimy mieć na nie oko. A tak, spokoju, pięknej pogody i miłej zabawy.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Breath, I can go on and on and on. When the light
Tacy Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy Sami.
Jeszcze w tym roku zakończy się budowa Domu Światła w Grębocinie. To nowa instytucja w powiecie toruńskim, która będzie świadczyć opiekę dzienną i opiekę wytchnieniową. Postępy prac pokazali dziennikarzom Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło i starosta Marek Olszewski.
Ten budynek naprawdę jest bardzo, bardzo potrzebny, ponieważ sama wiem, co to jest padnięty opiekun. 9 lat opiekowałam się mamusią po 2 udarach, a takich osób jest bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Mieliśmy też taki przykład, że 2 pacjentów w śpiączce rodziny mamy wzięły do domku, no niestety obydwie były chore onkologicznie, zupełnie o sobie nie myślały i zmarły. Więc to jest naprawdę problem społeczny, zdrowotny, rodzinny. Tutaj będzie 15 miejsc opieki całodobowej i tutaj chcemy, oprócz osób psychicznie chorych, bo tutaj wymaga to jakby innych standardów, i osoby niepełnosprawne, osoby starsze, obłożnie chore, ale także onkologiczne. Na różnym etapie choroby nowotworowej, ale także 20 miejsc na pobyt dzienny, żeby mogli przyjść i samorealizować się. Ja przypuszczam, że niektóre osoby na początku nie będą chciały, a po co, a później nie będą chciały odejść, bo będzie ta sprawa jakichś kontaktów społecznych zabezpieczona, będzie rozrywka, będą potrzeby biologiczne zapewnione i to jest najważniejsze dla tych osób.
Ten obiekt Fundacja Światło buduje ze środków europejskich. Pierwsza tego rodzaju inwestycja na terenie powiatu toruńskiego. Prowadzimy wprawdzie domy pomocy społecznej, ale oddziału wytchnieniowego, domu dziennego pobytu dla seniorów nie było dotychczas. Tak więc jest to inwestycja bardzo ważna dla tego całokształtu opieki nad seniorami i nad osobami potrzebującymi szczególnej opieki.
Katarzyna Gucajtis, jestem koordynatorem Fundacji Światło. Jesteśmy teraz w trakcie rozmów z Urzędem Marszałkowskim, żeby zwiększyć obszar tego projektu na wszystkie gminy naszego powiatu plus gminę Toruń również. Zapytania już się zaczęły pojawiać, szczególnie o ten pobyt całodobowy. Także mówimy o tym, że to wszystko się dopiero wydarzy od 1 stycznia przyszłego roku. Będziemy przyjmować na obiekt całodobowy, natomiast tutaj od 1 kwietnia przyszłego roku. Pobyt dzienny, tak. Zacznie się 1 kwietnia przyszłego roku. Podopieczni będą mieli jakby cały harmonogram dnia. To będą nie tylko zajęcia z terapii zajęciowej, ale przede wszystkim wsparcie terapeutów. Będą psycholodzy, będą opiekunowie, będzie pedagog, terapeuta zajęciowy. Będzie sala rehabilitacyjna, bardzo szeroko wyposażona i dostępny fizjoterapeuta. Tak? To, co jest w tej chwili bardzo trudne, u góry przede wszystkim pielęgnacja, rehabilitacja. W tej sali będzie dzienny pobyt. Sale będą wysoko wyposażone, będzie też aneks kuchenny.
Starsze osoby często przebywają samotnie w domach. Taki wspólny pobyt, zajęcia, które tutaj będą organizowane, pozwolą im prowadzić życie w gronie rówieśników. Ta współpraca trwa już od pewnego czasu. Pani prezes zainteresowała nas tym przedsięwzięciem, dzięki czemu jesteśmy partnerami tego projektu. Oczywiście w późniejszym czasie, kiedy już obiekt będzie funkcjonował, będziemy udzielali pomocy przy dowozie osób korzystających z opieki. Cieszymy się bardzo zawsze jako samorządowcy, gdy możemy uczestniczyć w działalności na rzecz potrzebujących i szczególnie dlatego, że Fundacja Światło, pani prezes, to pasjonaci tej działalności.
Na pewno zrobimy drzwi otwarte, zaprosimy wszystkich, którzy będą chcieli, żeby zobaczyli, gdzie ta osoba będzie. Będą podczas tych drzwi otwartych i przy każdym kontakcie osoby, które będą faktycznie opiekować się tutaj. Ale pragnę z całym naciskiem powiedzieć, że tutaj przyjdą osoby, które są już sprawdzone, które pracują ze mną w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. I one są niedobre, a bardzo dobre. Młode, energiczne osoby z wiedzą, kompetentne, bo ja nie mogę bazować na osobach, których nie znam, bo łatwiej budować niż odbudowywać. Więc mam nadzieję, że ten kontakt rodziny, jeżeli tylko bym nie chciała, no da ten pozytywny efekt, że będą chcieli nam oddać. A już po tym pierwszym turnusie to już będzie jakby szło drogą pantoflową. Moja mama tam była, a tym bardziej pewnie zaznaczy, że przez 20 miesięcy ta opieka i stacjonarna, i dzienna, i szkolenie jest bezpłatne. Też sobie można trochę ten budżet podreperować. Jak coś będzie bardzo dobrze funkcjonowało i będzie zagrożony, no to nam pomożecie, żeby dalej działać. Przecież my tego nie robimy dla siebie, nie? Nie robimy dla siebie.
Tacy Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami.
Na dzisiaj w Radiowym Klubie Rodzica to wszystko. Polecamy się bardzo gorąco na www.radiopik.pl w dziale audycje. Tam znajdą Państwo wszystkie odcinki naszych programów, również te ostatnie wakacyjne. W Radiowym Klubie Rodzica słyszymy się w przyszłym tygodniu. Bogumiła Wrysiło, dziękuję za dziś i do usłyszenia.
Insatiable.